Rozdział 32. Początek długiej podróży. To, co czuję, czuć muszą i inni. I dlatego nie waham się wyznać, że nigdy może Steerforth droższy mi nie był jak w chwili, gdy się rwały łączące nas węzły. W nagłym odkryciu jego niegodziwości nie traciłem z pamięci znanych mi jego przymiotów. Myślałem o nich, łagodziły one mój sąd o nim. Myślałem o tym, jak wysoko i szlachetnie postawić go mogły. A chociaż głęboko przekonany byłem o mej niewinności we wniesionym przezeń w dom mych przyjaciół nieszczęściu, czułem, że gdybym go spotkał oko w oko, nie powiedziałbym mu słowa wyrzutu. Kochałem go nie mniej niż przedtem i chociaż utraciłem wszelkie złudzenia, chociaż wiedziałem, że byłbym chyba słabym dzieckiem, gdybym się znów doń zbliżył, że wszystko między nami na zawsze skończone, zerwane w imię przeszłości, okazywałbym mu, gdybym go spotkał, to samo, co dawniej przywiązanie. Co Steerforth myślał o mnie, jakie zachował wspomnienia, nie wiem. Moje pozostały mu wierne, jak zmarłemu przyjacielowi. Tak jest. Dawno ze skromnej historii mego życia usunięty przyjacielu. Boleść moja świadczyć przeciw tobie będzie u tronu najwyższego trybunału, lecz serce i pamięć nigdy. Wieść o tym, co zaszło, szybko rozbiegła się po mieście. Wyszedłszy nazajutrz rano, słyszałem, jak przechodnie rozprawiali o tym na ulicy. Niektórzy potępiali Steerfortha, większość młodą dziewczynę, lecz do opiekuna jej i narzeczonego wszyscy odnosili się z jednakim współczuciem i szacunkiem. Rybacy i żeglarze, natchnieni poczuciem delikatności, uchylali się na widok pana Peggotty i Hama, stąpających powoli, wlokącym się krokiem po wybrzeżu. Tamto ich spotkałem. Gdyby mi nawet Peggotty nie mówiła o tym, łatwo widząc ich, domyśliłbym się, że oka przez całą noc nie zmrużyli, przesiedziawszy do dnia białego tak, jakem ich był z wieczora zostawił. Noc ta jedna pochyliła głowę pana Peggotty bardziej niż wszystkie minione lata, odkąd go poznałem. Obaj z bratankiem przybici byli nad wszelki wyraz, ale na pozór spokojni, chłodni nawet jak to morze, co pod pochmurnym niebem leżało spokojnie, z zamkniętą w łonie swym burzliwą falą, a nawet gdzieś precz na skraju horyzontu złociło się pod wąską smugą niewidzialnego z brzegu słońca. Rozmawialiśmy z sobą, rzekł powitawszy mnie pan Peggotty po kilku chwilach milczenia, o tym, co mamy przedsięwziąć, a czego się wystrzegać. Zdecydowani też już jesteśmy. Spojrzałem na Hama. Wzrok jego gonił na skraju morza jaśniejszą linię. Przeląkłem się. We wzroku tym nie było gniewu ni złości, błyszczało tylko niezłomne postanowienie. Tak, gdyby spotkał Steerfortha, zabiłby go bez wątpienia. Obowiązki tu moje skończyły się, powiedział pan Peggotty. Jeden mi dziś już tylko pozostał obowiązek. Szukać mej. Zająknął się, a potem z mocnym wysiłkiem dodał. Szukać jej będę, aż odnajdę. To jest dziś jedyny mój obowiązek. Wstrząsnął tylko głową na moje pytanie, gdzie się zamierzę udać. I nawzajem spytał, czy nazajutrz zamierzam odjechać do Londynu. Wnosząc, że mogę być mu potrzebny, odrzekłem, że wyjazd mój najzupełniej do niego zastosuję. Jeśli pan może pozostać do jutra, rzekł. I jeśli nie sprawi to panu przykrości, pojadę z panem. Kilka kroków przeszliśmy w milczeniu. Ham, mówił dalej, tu pozostanie. Ma on pracę i musi się opiekować moją biedną siostrą. Z nią zamieszka. Stara zaś łódź ta. Opuszczasz ją, pan? Spytałem łagodnie. Moje miejsce nie tu, odrzekł. I cóż tam, że łódź w ciemności zatonie, gdy człowiek ginie. Lecz nie, łódź nie będzie opuszczona. Znów przeszliśmy kroków kilka w milczeniu. Owszem, ciągnął. Pragnę, aby pozostała latem i zimą, dniem i nocą, czym była dotąd. Taką, jaką ona ją znała. Chcę, aby gdy wróci, zastała dawne swe miejsce. Poznała prowadzącą do domu drogę. Chcę, aby w słotej zawieje zastała tu panią Gummidge i miała odwagę, widząc, że jest ciągle oczekiwana, drżącą ręką zapukać do drzwi i pod własnym dachem złożyć do spoczynku, z zakołataną niegdyś tak jasną główkę. Chciałem odpowiedzieć, lecz nie mogłem. Trzeba, rzekł, aby co wieczór i przez noc całą w tym oto oknie paliła się świeca i z dala już mówiła jej, jak dotąd mawiała. Wracaj, kochanie, gołąbko nasza, wracaj, czekają ciebie. Ham, rzekł zwracając się do synowca, jeśli byś kiedy usłyszał wieczorem czy w nocy pukanie, wiesz, ciche jej pukanie do drzwi ciotki, nie otwieraj sam. Niech ją lepiej spotka ciotka, lżej biedaczce będzie. Szedł czas jakiś przed nami, milcząc. Spojrzałem na Hama. Wpatrzony w jasną linię na skraju horyzontu i morza miał ten sam, co przedtem wyraz twarzy. Dotknąłem jego ramienia, lecz dwa razy powtórzyć musiałem imię, nim się zbudził z zadumy. Spytałem go, o czym myślał. O tym tam, odrzekł, wskazując morze. O tym, co masz przed sobą, prawda? Spytałem z naciskiem. Paniczu, nie wiem jak, lecz wiem, że koniec stamtąd przyjść musi, rzekł, patrząc wciąż na morze z tym samym, co przedtem wyrazem twarzy. Jaki koniec? Spytałem zdjęty uprzednią trwogą. Nie wiem, odrzekł zamyślony. Myślałem po prostu, że tam, gdzie był początek, tam musi być i koniec. Lecz to już przeszło, dodał, odpowiadając memu spojrzeniu. I niepotrzebnie pan boisz się, jestem oszołomiony i sam nie wiem, co myślę i mówię. Pan Pegotyś zatrzymał się. My także i rozmowa urwała się, lecz pozostała mi w pamięci. I przypomniałem ją sobie, gdy w swym czasie istotnie nieubłagany nadszedł koniec. Wkrótce doszliśmy do starej łodzi. Pani Gemicz, zamiast jak zwykle jęczeć i wzdychać w swym kącie, krzątała się koło śniadania. Wzięła kapelusz od pana Pegoty, przysunęła mu krzesło, a mówiła tak pocieszająco i rozsądnie, że mnie nie poznawał. Danielu, poczciwy mój Danielu, musisz zjeść i pokrzepić potrzebne ci teraz siły. Spróbuj, spróbuj tylko. Jeśli ci się naprzykrzam, powiedz, a odejdę. Gdy podała nam śniadanie, odeszła do okna, gdzie reperowała odzież i bieliznę pana Pegoty, układając ją potem w skórzanej walizie, takiej, jakiej zwykli używać żeglarze. Jednocześnie mówiła, możesz być zupełnie spokojny. W każdym tu będę czasie, dniem i nocą, zimą i latem. Nie nazbyt jestem piśmienna, ale od czasu do czasu będę do ciebie pisywać, przesyłając listy do pana Davy. A może czasem napiszesz do mnie słówko, Danielu. Niepokoić się będę o tę samotną, długą twą podróż. Toż ty, kobieto, będziesz tutaj teraz naprawdę samotna i opuszczona, zauważył pan Pegoty. Nie, nie, zaprzeczyła. Nie troszcz się tylko o mnie, Danielu. Dość będę miała zajęcia, utrzymując w porządku dom dla ciebie i tych, co mogą tu wrócić. W pogodę wyczekiwać będę na progu jak dawniej. Zupełnie tak samo, a wracających przyjmę kochającym, wiernym sercem. Jakże się pani Gemicz bardzo, i to tak z dnia na dzień, nagle zmieniła. Miałem przed sobą inną kobietę, nie jęczącą, zamkniętą we własnych, wyimaginowanych troskach, lecz poświęcającą się, nie myślącą o sobie wcale, godną czci i szacunku. Czego przy tym w dniu tym nie zrobiła? Mnóstwo przedmiotów, wioseł, żagli, lin, pak znieść trzeba było z wybrzeża i schować w małym składziku. Było to mienie pana Pegoty, nad którym rozciągała opiekę. I chociaż każdy śpieszył jej z pomocą, gdyż nie było rąk, które by nie chciały oddać usługi odjeżdżającemu, uginała się dzień cały pod ciężarami, przy czym zapomniała najzupełniej zwykłych swych skarg. Była niemal wesoła. Nie kłóciła się z nikim, ani razu nie podniosła głosu, ani jednej łzy nie uroniła. I dopiero o zmroku, gdy pozostała sama ze mną i z panem Pegoty, i gdy ten ostatni, wycieńczony zapadł w sen twardy, rozpłakała się na dobre, ale cicho. A odprowadzając mnie do drzwi, mówiła, niech nieba panu nagrodzą, panie Davy. Bądź mu przyjacielem i podporą. Rzekłszy to, pobiegła prędzej umyć oczy, aby budząc się zastał ją spokojną i przy robocie. Pozostawiłem ją jako opiekę i podporę nieszczęściem dotkniętego człowieka, rozmyślając nad tą wielką, udzieloną mi przez panią Gamicz nauką. Musiało być już około 10, gdy błąkając się bez celu po mieście zatrzymałem się u drzwi sklepu Omer i Joram. Pan Omer tak się przejął tym, co zaszło, jak mi później opowiedziała jego córka, że mu się zrobiło gorzej i musiał się położyć. Brzydka, niewdzięczna dziewczyna, zadecydowała pani Joram. Zawsze była niewiele warta. Nie mów pani tego, zawołałem. Nie myślisz tak. Owszem, odparła z gniewem. Nie, nie, zaprzeczałem. Podniosła głowę, chcąc wyglądać na obrażoną i surową, lecz nie wytrzymała i rozpłakała się. Młody byłem i niedoświadczony, a jednak uznałem te jej łzy za lepszą oznakę niewieściej godności i macierzyńskiego serca niż uprzednią nieubłagalność zasad. Co pocznie z sobą? Co się z nią teraz stanie? Chlipała. Och, jakże mogła być tak bezlitosna dla siebie i dla nich. Przypomniałem sobie, żem widział panią Joram młodą dzieweczką i zadowolony byłem, że sama pamiętała o tej dobie. Moja mała, mówiła, ledwie się dała uspokoić. Cały dzień płakała i teraz przez sen mówi jeszcze o Emilce. Pytała, czy Emilka stała się zła. Cóż miałam odpowiedzieć dziecku? Onegdaj jeszcze wieczorem, wychodząc stąd po raz ostatni, Emilka z własnej szyi zdjęła wstążkę i zawiązała na szyi mojej małej i pieściła ją i bawiła się z nią, dopóki Mini nie zasnęła. Wstążka jest i teraz na szyi małej. Źle to wiem, ale jakże dziecku odbierać? Przywiązała się do niej z całego serca i Emilka kochała małą, była dla niej dobra, pieściła ją zawsze. Pani Joram płakała tak grzewnie, że aż mąż przyszedł ją uspokajać. Pozostawiwszy ich razem, wróciłem do domu Peggotty, smutniejszy jeszcze niż gdym go opuszczał. Poczciwe to stworzenie, nie zważając na tyle bezsennie u łoża chorego męża spędzonych nocy, pozostało na noc u brata. W mieszkaniu była tylko stara kobieta, przyjęta w ostatnich tygodniach do pomocy, bo Peggotty nie mogła dać sobie rady z gospodarstwem. Otworzyła mi drzwi, ofiarowując swe usługi. Nie potrzebowałem ich i zgodnie z jej skrytymi życzeniami, posławszy ją spać, sam usiadłem przed ogniem, rozmyślając o wszystkim, co zaszło. Myślałem o śmiertelnym łożu nieboszczyka i o tych obszarach dalekich, których szukało oko Hama, gdy z zadumy wyrwało mnie pukanie do drzwi. Ciche i słabe, jakby dziecięcą dokonane dłonią. Porwałem się zdziwiony, otworzyłem drzwi i zrazu nic nie dostrzegłem, oprócz wielkiego, o własnej rzekłbyś sile, poruszającego się parasola. Po chwili spod parasola wyłoniła się panna Moucher. Byłem przygotowany na nie nazbyt uprzejme powitanie tego drobniutkiego stworzonka, jeśli by uchylając parasol, ukazała trzpiotowate swe, które zachowałem w pamięci oblicze. Ale podniesiona ku mnie twarz była tak smutna, i gdym przyjął z rąk przybyłej olbrzymowi mogący służyć parasol, załamała z taką rozpaczą drobne swe rączęta, że od razu mnie rozbroiła. Panno Moucher, rzekłem, spoglądając poza nią w pustą ulicę, chociaż nie potrafiłbym powiedzieć, kogo spodziewałem się dojrzeć. Co panią tu sprowadza? Ruchem krótkiej swej prawej ręki wskazałabym zamknął parasol. Sama zaś szybko weszła do kuchni. Zamknąwszy drzwi, udałem się za nią. Siedziała już na stołeczku przed kominem, kiwając się tam i z powrotem, jak istota dotknięta wielkim smutkiem. Zmieszany tym sam na sam, na jakie byłem skazany, i zdziwiony całym jej zachowaniem, spytałem ją powtórnie. Co pani jest, panno Moucher? Czy pani czuje się słaba? Gołąbku mój, rzekła, opierając obie ręce na sercu. Tu mnie boli, tu. Nie mogę myśleć o tym, co zaszło i czemu zdołałabym może przeszkodzić, gdybym nie była taką trzpiotką. I znów jej wielki, nieproporcjonalnie do tak małej figury, wielki kapelusz chwiał się z całą jej osobą tam i z powrotem, a zwiększony karykaturalnie cień jego przesuwał się równomiernie po ścianie. Zdziwiony jestem, rzekłem, widząc panią zasmuconą i poważną. Tak, odrzekła. Każdy z was, starszy i młodszy, trzpiot i dojrzały, dziwić się tylko umie, dostrzegłszy ludzkie we mnie uczucie. Zrobili ze mnie igraszkę. Przedmiot zabawy, do odtrącenia, gdy się mną znudzą lub im się uprzykrze i dziwią się, że mam więcej uczucia od drewnianego konika lub gutaperkowej lalki. Tak to, tak zawsze. Może to i słuszne, co pani mówi odnośnie innych, odrzekłem. Co do mnie jednak tak nie jest i istotnie nie powinienem, znając panią tak mało, dziwić się niczemu. Mówiłem to zresztą raczej bezmyślnie. Cóż mam począć? Mówiła powstając i wyciągając króciuchne rączki. Ojciec mój był taki jak ja, brat mój taki, taka i siostra, jak mnie tu pan widzisz. Pracuję na brata i siostrę, a pracuję ciężko. Żyć każdy potrzebuje, a ja nikomu nie robię krzywdy. I jeśli ludzie są tak lekkomyślni i złośliwi, że robią sobie ze mnie pośmiewisko, cóż mi pozostaje? Żartować nawzajem ze wszystkiego i ze wszystkich, nie wyłączając samej siebie. Czy ja w tym wina? Czy moja tylko? Nie. Panna Moczer miała poniekąd słuszność. Gdybym na przykład była sobą, ciągnęła żywo, kiwając głową, wobec twojego fałszywego przyjaciela, co bym wygrała? Jeśli by Karlica Moucher spróbowała uskarżać się na los swój, głos jej doszedłby niedaleko. Takie nawet jak ja maleństwo żyć musi, na to nie ma rady. A że nikt, nawet takie jak ja maleństwo, karmić się samym nie może powietrzem, muszę wywalczyć sobie tak czy owak kromkę chleba z masłem. Usiadła na stołeczku, a wyciągnąwszy z kieszeni chustkę do nosa, otarła nią oczy. Jeśli masz dobre serce, mówiła, powinieneś owszem nie dziwić się, ale winszować mi, że jestem tym, czym jestem i że znając swe położenie, umiem być jednak wesoła i wszystko przenosić. Co do mnie, zawdzięczam sama sobie, że nie jestem nikomu ciężarem, ale udało mi się udeptać sobie ścieżkę przez życie i za wszystko, co wzgarda, złośliwość i lekkomyślność ciska na mnie, mścić się umiem samymi tylko drwinkami. Że nie jęczę nad tym wszystkim, czego brak czuję, to lepiej dla mnie, a i nie gorzej innym. Och, olbrzymy, bawcie się mną, lecz bawcie łagodnie. Panna Moucher włożyła do kieszeni chustkę do nosa i, patrząc mi wciąż w oczy, mówiła. Spotkałam cię, gołąbku, na ulicy. Z mymi krótkimi nóżkami nie mogłam cię, jak się domyślasz, dogonić, lecz wiedziałam dobrze, gdzie cię szukać. Byłam już dziś raz, lecz nie zastałam tej dobrej kobiety. Pani ją zna, panno Moucher? Słyszałam o niej, odrzekła, od Omar Joram. Byłam tu dziś o 7 rano. Przypominasz sobie, co mi Steerforth mówił o tym nieszczęsnym dziewczęciu, wówczas tam w gospodzie? Wielki kapelusz na głowie karlicy i jeszcze większy jego cień na ścianie poruszał się tam i z powrotem, gdy mówiła. Pamiętałem doskonale i niejednokrotnie w dniu tym myślałem o niej. Powiedziałem jej to. Niechby go wszystkie złe porwały duchy. Zawołała, wnosząc do góry mikroskopijną rękę. Jego i tego przeklętego sługusa. A ja sądziłam, że to ty, gołąbku, pałasz do niej młodocianą miłością. Ja? Bo też czemu na Boga śpiewałeś jej pochwały? Pochwały śpiewałeś i rumieniłeś się po uszy i wyglądałeś na takiego zmieszanego. Dziecko. Oj, dziecko. Nie mogłem zaprzeczyć. Rumieniłem się zmieszany z innych, wszelako niż te, które przytaczała pobudek. Cóż mogłam wiedzieć? Dowodziła panna Moucher, wyjmując znów chustkę do nosa i od czasu do czasu podnosząc ją do oczu. Cóż wiedzieć mogłam? Tumanił cię, bałamucił, to widziałam. A i to także, żeś się naginał jak wosk w jego ręku. Zaledwie was wówczas opuściła. Ten przeklęty jego sługus, zaprzedana mu dusza, mówił mi wyraźnie. To niewiniątko. Tak się zawsze nazywał, abyś ty mógł, kochanku, przez wszystkie jego dni życia nazywać go zbrodniarzem. To niewiniątko tedy, mówił. Zakochało się w niej po uszy. Ale mój pan, mówił. Czuwać będzie więcej przez wzgląd na chłopca niż na dziewczynę, żeby z tego jakie nie wyszło bzdurstwo. Dlatego to, jak utrzymywał, siedzieli tu w tej dziurze. Mogłam, że nie wierzyć? Na własne uszy słyszałam, jak ci Steerforth schlebiał, chwaląc ją. Pierwszy wymówiłeś jej imię. Wyznałeś uwielbienie dla przymiotów jej duszy i ciała. Ogniem byłeś i lodem. Bladłeś i czerwieniałeś, gdy mówiłam o niej. Cóż miałam myśleć? Co przypuszczać? Oto żeś młody rozpustnik, któremu brak tylko doświadczenia, lecz żeś za to znalazł doświadczonego kierownika, któremu przyszła fantazja przez przyjaźń, jak tamten utrzymywał. Strzec cię od bzdurstwa, o które w twym wieku, przy miłości i braku doświadczenia, tak łatwo. Oto jak mnie łotry te podeszły. Bali się, bym nie wykryła prawdy, wołała karlica, zrywając się z miejsca i biegając wzdłuż, i wszerz kuchni z wyciągniętymi przed się rękoma ciągnęła. Ach, wiedzieli, że jestem domyślna i sprytna. Bez sprytu jakżebym sobie poradziła na świecie. Wiedzieli, podeszli mnie, oszukali i dali list do tego biednego dziewczęcia. Littimer pozostał tu, aby zapobiegać niby bzdurstwom tego niewiniątka. Patrzyłem na nią, odurzony odkryciem tej przewrotności. Długo jeszcze przebiegała kuchnię tam i z powrotem, nie mogąc się uspokoić. Gdy wreszcie zmęczona usiadła, wyciągnęła znów chustkę do nosa i długo milczała. Moje wędrówki, ozwała się wreszcie, zawiodły mnie przedwczoraj wieczorem do Norwich. Tam widząc ich obydwóch, lecz już bez pana, panie Copperfield, szastających się w prawo i w lewo, nabrałam niejakich podejrzeń. Wróciłam do Londynu i wyjechałam tu pierwszym zaraz dyliżansem. Za późno. Biedna karliczka, spłakana, drżała jak w febrze i przysunąwszy się do ognia, wygrzewała w popiele przemokłe swe nóżki. Siedząc tak, podobna była do wielkiej lalki. Ja siedziałem po drugiej stronie kominka, pogrążony w smutnych myślach, spoglądając to na ogień, to na pannę Moucher. Późno już, rzekła, nagle podnosząc się z miejsca. Odchodzę. Wszak przestałeś niedowierzać mi, mój gołąbku. Spotkawszy się z bystrym jej spojrzeniem, zawahałem się z odpowiedzią. Przyznaj, rzekła, biorąc rękę, którą podałem jej, pomagając wstać, że ufałbyś mi, gdybym była zwykłej urody kobietą. Czując, że ma rację w tym, co mówi, zawstydziłem się mej podejrzliwości. Młody jesteś, rzekła, potrząsając głową, i dobra rada, nawet karlicy, przydać się może. Postaraj się tedy, mój przyjacielu, nie zlewać w jedno fizycznego kalectwa z moralnym. Chyba byś miał na to dowody. Stała przede mną i czułem się przekonany. Upewniłem ją, że ufam jej. Pewien jestem, że samą mi mówiła prawdę i żeśmy oboje byli ślepym narzędziem w ręku przekornych losów. Podziękowała mi za to zapewnienie, mówiąc, że jestem poczciwym z kośćmi chłopakiem. Uważaj, rzekła, zwracając się ode drzwi i patrząc na mnie bystro, z podniesionym w górę paluszkiem. Mam pewne powody sądzić z tego, com słyszała, a otwarte na wszechstronne mam uszy, taka to już właściwość mojej natury. Otóż przypuszczam, że udali się za granicę. Lecz skoro tylko powrócą lub jedno z nich dwojga powróci, żyć chyba nie będę, jeśli ich nie odszukam. Dam ci znać, skoro sama się dowiem, a jeśli kiedy zdarzy mi się sposobność oddać jaką usługę temu biednemu, zwiedzionemu dziewczęciu, licz na mnie. Niebem się świadczę, że usłużę wiernie i dobrze. Co do Littimera, lepiej by mu było mieć całą sforę psów na swym tropie niż karlicę Moucher. Spojrzenie towarzyszące tym słowom poręczyło mi za ich szczerość. Ufaj mi, rzekła, dotykając mej ręki, jak raz tyle, ile byś ufał zwykłej urody kobiecie. A gdy spotkasz mnie czasem taką, jaką mnie po raz pierwszy widziałeś, odmienną od tej, którąś dziś poznał, uważaj tylko, proszę, z kim mnie zastaniesz. Pomyśl też, jak słabą, bezbronną jestem istotą. Pomyśl o mnie, jak po całodziennej pracy wracam do domu, do brata Karła i siostry karlicy, a może znajdziesz w sercu trochę pobłażania i dziwić się nie będziesz mej trzpiotowatości. Bądź zdrów. Z uczuciem odmiennym od tego, z jakim ją witałem, uścisnąłem drobną rączkę, otwierając jej drzwi. Niełatwym było zadaniem rozpiąć parasol i umocować go w małej piąstce. Udało mi się to wreszcie i widziałem, jak się potoczył pod ulewnym deszczem, zakrywając najzupełniej niosącą go istotkę. Od czasu do czasu tylko wicher, wydymając parasol, odsłaniał postać karlicy walczącej ze słotą. Parę razy porwałem się biec jej z pomocą, lecz zawsze parasol na kształt olbrzymiego ptaka opuszczał, zanim dobiegłem skrzydła. Nazajutrz rano nadszedł pan Peggotty ze starą mą piastunką. Wcześniej udaliśmy się na pocztę, gdzie nas oczekiwali Ham i pani Gummidge. Panie Davy, rzekł do mnie z cicha Ham, na bok biorąc i ruchem powiek wskazując ustawiającego w dyliżansie swą walizkę pana Peggotty. Życie jego złamane. Sam nie wie, gdzie iść, co począć. Czuje tylko, że musi odnaleźć to, co się zapewne odnaleźć już nie da. Bądź mu przyjacielem. Możecie mi najzupełniej zaufać w tym względzie. odrzekłem, ściskając dłoń poczciwego chłopaka. Dziękuję, dziękuję panu. Jeszcze jedno. Wracam do pracy i pieniądze na nic mi nie są teraz już potrzebne. Co dzień zarobię na chleb powszedni. Gdybyś ich pan potrzebował dla niego, byłbym spokojniejszy i pracowałbym raźniej. Mężczyzną jestem i jako taki pracować będę, ile mi sił starczy. Pewien tego byłem i pozwoliłem sobie nadmienić mu coś o przyszłości. Z czasem mogło mu jeszcze w życiu, które za osamotnione na zawsze uważał, zabłysnąć szczęście. Nie, paniczu, rzekł potrząsając głową. Przeszłość zakryła mi przyszłość całą. Pustego nikt już nie zajmie miejsca, ale wracając do pieniędzy, zawsze się tu coś znajdzie na jego potrzeby. Przypomniawszy Hamowi, że dzięki testamentowi szwagra, pan Peggotty, mógł liczyć na skromny, ale stały dochód, obiecałem mu czuwać nad starcem, ile tylko mi się uda. Pożegnaliśmy się, a i teraz jeszcze wspomnieniem opuścić go nie mogę bez współczucia dla jego głębokiej, spokojnej, męskiej boleści. Co do pani Gummidge, nie potrafię opisać, jak biegła ulicą, choć dyliżans już ruszył z miejsca, zapatrzona tylko w pana Peggotty, powstrzymując cisnące się do oczu łzy, potrącając spotykanych przechodniów. Pożegnałem ją siedzącą na zakręcie drogi, na progu piekarni, ledwie łapiącą oddech, z przekrzywionym na głowie czepkiem, w jednym tylko pantoflu. Przybywszy do Londynu, zajęliśmy się przede wszystkim wyszukaniem skromnego schronienia dla Peggotty i jej brata, po czym kupiwszy nieco wędliny i zimnego mięsa, poprowadziłem współtowarzyszy podróży do siebie na herbatę. Nie podobało się to widocznie pani Krupp. Zwłaszcza zarzucała Peggotty, że nie upłynęło 10 minut, a już przykryła fartuchem żałobne swe suknie i zajęła się ścieraniem kurzu w strasznie zapuszczonym sypialnym pokoju. Była to niesłychana, zdaniem szanownej tej matrony, poufałość, a pani Krupp poufałości znosić nie mogła. Pan Peggotty, w drodze jeszcze, do czego zresztą przygotowany byłem, oznajmił mi zamiar rozpoczęcia swych poszukiwań od odwiedzin u pani Steerforth. Czułem, że obowiązkiem moim jest towarzyszyć mu, pośredniczyć pomiędzy nimi i, o ile się da, osłaniać od ciosu uczucia biednej, zranionej matki. Zaraz po przyjeździe do Londynu napisałem do niej. Napisałem jej o tyle, o ile umiałem, oględnie, jak wielka stała się biedakowi temu krzywda i ile ja sam czuję się zraniony tym, co zaszło. Napisałem, że pan Peggotty jest człowiekiem ubogim i prostym, lecz prawym i szlachetnym, oraz wyraziłem nadzieję, że zechce go przyjąć i wysłuchać w jego nieszczęściu. Naznaczyłem wreszcie drugą po południu jako, o ile mi się zdawało, najstosowniejszą dla naszych odwiedzin godzinę. O naznaczonej godzinie znaleźliśmy się u drzwi domu, który opuszczałem tak niedawno jeszcze w szczęściu i spokoju, nie przeczuwając bolesnego zawodu, jaki spotkać miał ufne moje, w przyjaźni roztkliwione serce. Drzwi tego domu zamknięte mi już teraz były na zawsze, a w domu zagościła rozpacz i zgryzota. Littimer nie pokazał się. Otwarła nam służąca, której ujmującą powierzchowność zauważyłem w czasie ostatniej mojej tu bytności. Wprowadziła do salonu, gdzieśmy już zastali panią Steerforth. Róża Dartle prześliznęła się z drugiego końca i stanęła za jej krzesłem. Pierwsze rzucone na matkę mego przyjaciela spojrzenie przekonało mnie, że od syna dowiedziała się wszystkiego, co zaszło. Była blada. I list mój sam przez się, pozostawiając macierzyńskiej słabości pewne niedowierzanie, nie mógłby tak ją poruszyć. Nigdy mi się jeszcze nie wydała tak podobną do syna jak w tej chwili. Takież samo wrażenie czułem to, wywrzeć musiała na mym towarzyszu. Siedziała w fotelu wyprostowana, dumna, z pozorną, zapewne lecz niewzruszoną, rzekłbyś, obojętnością. Spokojnie patrzyła wprost na pana Peggotty, który zbliżając się do niej, z nie mniejszą godnością spotkał jej spojrzenie. Róża Dartle zmierzyła wszystkich nas swym płomiennym, czarnym okiem. Chwilę trwało głębokie milczenie. Pani domu ręką wskazała przybyszowi krzesło. Nie wypada mi, rzekł cicho, spokojnie, siadać pod tym dachem. a to, co mam do powiedzenia, niewiele zajmie czasu. Po słowach tych nowe zapanowało milczenie. Dowiedziałam się z boleścią, przerwała je pani Steerforth, o przyczynie pańskich odwiedzin. Lecz czego pan żądać możesz ode mnie? Włożył kapelusz pod pachę, wyjął z zanadrza list Emilki, rozłożył i podał pani Steerforth, mówiąc: niech to pani z łaski swej przeczyta. Pismo mej siostrzenicy. Czytała z niewzruszonym spokojem, niedotknięta bynajmniej, o ile mi się zdawało, treścią rozdzierającego listu. Przeczytawszy, zwróciła pismo panu Peggotty. Chyba że odwiezie mnie jako swą żonę, podkreślił paznokciem ustęp ten pan Peggotty. Chciałem właśnie spytać panią, czy dotrzyma słowa. Nie, odrzekła pani Steerforth. Dlaczego nie? Spytał. Jest to niemożliwe. Zgubiłby siebie. Niższa odeń urodzeniem. Może niższa, może i nie niższa, odrzekł pan Peggotty. Nie jestem dobrym w tej mierze sędzią. Niech mnie pani z łaski swej zechce objaśnić, jak to pani rozumie. Ponieważ zmuszona jestem być otwartą, nie bez przykrości powiem, że samo już stanowisko społeczne i towarzyskie jest przeszkodą, rzekła. Niech mnie pani wysłucha, odrzekł na to cicho i spokojnie. Pani kochasz swe dziecię, ja moje. I gdyby tysiąckroć rodzoną była moją córką, nie mógłbym kochać jej więcej. Ale pani nie wiesz, co to jest tracić dziecko. Ja wiem. I gdybym posiadał skarby całego świata, użyłbym ich na odzyskanie straconego dziecka. Lecz wyrwij ją pani z tej jej obecnej nędzy, a nikt z nas nie zbliży się do niej nigdy. Nikt z tych, pomiędzy którymi się urodziła, wzrosła, którzy ją z całego kochamy serca. Nikt już jej nigdy w drogę nie zajdzie. Z dala będziemy myśleć o niej, kochać ją tak samo, jak gdyby była na drugiej półkuli świata. A wiedząc, że jest z mężem, może z dziadkami swymi, cierpliwie wyczekiwać będziemy chwili, aż się znów wszyscy złączymy tam, równi, przed obliczem pana. Prosta ta wymowa wywarła wrażenie. Pani Steerforth zachowała dumną swą i obojętną postawę, lecz w głosie jej był odcień łagodności, gdy odpowiedziała: nie uniewinniam nikogo. Nikogo też nie oskarżam i nie potępiam, lecz z przykrością powtórzyć muszę. To niepodobne. Małżeństwo takie zniszczyłoby nadzieję i przyszłość mego syna. Stanęło mu na drodze kariery. Nie ma też nic pewniejszego nad to, że nie nastąpi nigdy, że nastąpić nie może. Jeśli zaś istnieje inne wynagrodzenie, patrzę, przerwał jej spokojnie pan Peggotty, patrzę na podobieństwo twarzy tej do twarzy, która się do mnie pod dachem moim przy ogniu uśmiechała przyjaźnie, a tak zdradliwie, i myśl ta mało szaleństwo mnie nie przyprawia. Zdumiewam się, że też twarz ta nie płonie rumieńcem wstydu na samą myśl ofiarowania mi zapłaty za hańbę i niedolę mego dziecka. Nie wiem, co z dwojga gorsze. Jak się pani zdaje? Zmieniła się w okamgnieniu. Oblał ją płomień gniewu. Chwyciła się za poręcz krzesła, mówiąc porywczo: czym potrafisz nagrodzić powstałą między mną a synem przepaść? Czym twoja miłość w porównaniu z moją, twoja strata w porównaniu ze stratą, jaką ja poniosłam? Panna Dirtle dotknęła jej ramienia, pochylając się nad nią z cichym szeptem, którego nie słuchała. Nie, Różo, nie, ani słowa. Niech mnie człek ten wysłucha do końca. Syn mój, bożyszcze całego mego życia, z którym od jego urodzenia nie rozstawałam się nigdy, dogadzając mu we wszystkim, rzuca mnie, wyrzeka się, zrywa ze mną. Dla kogo? Dla nędznego jakiegoś dziewczęcia. Zawieść moje zaufanie, zdradzić mnie, opuścić dla niej, zadowolić chwilową namiętność kosztem matczynego serca, obowiązku, wdzięczności, tych niezliczonych węzłów, które dzień każdy, rok każdy zacieśniał. Nie jestże to krzywdą, krwawą krzywdą? Róża Dirtle usiłowała znów ją uspokoić. Daremnie. Mówię ci, nie przeszkadzaj mi, Różo. Jeśli taką cenę przywiązywał do mnie, zobaczymy. Niech sobie jedzie, gdzie chce. Niech co chce robi. Ma po temu dawną macierzyńską mą zapobiegliwością nagromadzone środki. Jeśli sądzi, że zmięknę pod grozą długiej jego nieobecności, myli się bardzo i nie zna swej matki. I ja mam wolę. Przyjmę go z otwartymi ramionami, ale wówczas tylko, gdy się wyrzeknie tej nędznej igraszki. Tak albo nie. Jeśli nie, nie zbliży się do mnie, żywy czy konający. Ręczę za to, że dopóki będę miała siłę odepchnąć go, odepchnę. Chyba, że się pozbędzie raz na zawsze tego dziewczęcia, zerwie z nią, upokorzy. Przeprosi mnie. Mam prawo tego wymagać i wie on dobrze, że ani na jotę nie ustąpię. Oto jaki powstał pomiędzy nami rozdział. Nie jestże to krzywdą, krwawą krzywdą? Mówiąc to w uniesieniu, z dumą patrzyła na pana Peggotty, a mnie się zdawało, że widzę syna jej mówiącego te słowa. Cała znana mi jego porywczość, duma, lekceważenie odbijały się na twarzy i w głosie matki, dostarczając mi klucza do tak długo zagadkowej dla mnie, źle skierowanej, nieokiełznanej energii, która mnie zawsze w przyjacielu uderzała. Uspokoiła się i zwracając się do mnie zauważyła, że zbyteczne jest przedłużanie rozmowy, którą pragnie jak najprędzej zakończyć. Powstała z godnością, chcąc opuścić już komnatę. Nie zatrzymuję pani i nie przeszkadzam, powiedział jeszcze pan Peggotty. Nic więcej nie mam do powiedzenia. Przybywając tu żadnej nie miałem nadziei i bez nadziei odchodzę. Dopełniłem obowiązku, wiedząc z góry, że to do niczego nie prowadzi. Z domu tego zbyt wielkie na mnie i na moich spadło nieszczęście, abym mógł się czegoś lepszego spodziewać. Powiedziawszy to, wyszedł. Panią Steerforth pozostawiliśmy stojącą, z ręką opartą na poręczy fotela, wyniosłą, piękną i dumną, niewzruszoną jak posąg kamienny. Musieliśmy przejść przez galerię całą oszkloną i otoczoną pnącym się dzikim winem. Dzień był słoneczny. Do ogrodu wiodły szklane, otwarte drzwi. Dochodziliśmy do nich właśnie, gdy nas niedosłyszalnymi kroki dogoniła panna Dartle. Dobrześ pan zrobił, rzekła do mnie, przywodząc tu tego jegomościa. Tyle wzgardy i gniewu paliło się w jej oczach, żem się niemal cofnął. Blizna około ust wystąpiła wyraźnie, drgając nerwowo, jak to już niegdyś zauważyłem. Potarła ją dłonią. Winszuję, pupila, mówiła, podobne to do pana. Panno Dartle, odrzekłem, przychodząc do siebie, niesprawiedliwa pani jesteś. Po co siać niezgodę, ciągnęła, pomiędzy tymi dwojgiem? Po co dolewać oliwy do ognia? Czy nie dość jeszcze opętała ich oboje duma i upór? Mojaż w tym wina? Spytałem. Po co tu wprowadzać tego jeszcze? Odrzekła. Człowiek to srodze pokrzywdzony, odparłem. Pani musisz wiedzieć o tym. Wiem, rzekła sucho, przyciskając dłonią piersi. Wiem, że James Steerforth ma fałszywe, zepsute serce. Zdrajcą był, jest i będzie. Lecz nic a nic nie potrzebuje wiedzieć o tym tam jakimś jego mościu i jego siostrzenicy. Niepotrzebnie pani miotasz się i ubliżasz niedoli. Odchodząc, pozwolę sobie tylko zauważyć, że im pani wyrządzasz krzywdę. Ja? Krzywdę? Te zepsute do gruntu istoty same siebie krzywdzą. Wypoliczkowałabym je chętnie. Pan Peggotty, milcząc, odchodził. Wstydź się pani, panno Dartle, zawołałem oburzony. Jak możesz pani deptać niezasłużoną niedolę? Wszystkich bym ich zdeptała, mówiła przez zaciśnięte zęby. Chciałabym, aby dom się im zapadł, aby zdeptani zmarli na ulicy z głodu. A gdybym miała władzę, skazałabym ją i sama na niej wykonała wyrok. Nienawidzę jej! Gdybym przynajmniej mogła wytknąć jej hańbę w oczy. Gdybym mogła prześladować ją do grobowej deski. O, gdyby konała i o jedno prosiła słówko pociechy. Odmówiłabym jej, jeżeli tylko byłoby to w mojej mocy. Powtórzenie słów tych okrutnych najlżejszego nie może dać wyobrażenia o uniesieniu, z jakim były wyrzeczone, jakie malowało się na całej jej twarzy, w postawie, głusząc sam głos i nadając mu przyciszone, zgrzytające tony. Niejedne i różnorodne widziałem wybuchy namiętności, ale z podobnym nie spotkałem się po raz drugi. Poszedłem za panem Peggotty. Szedł zamyślony. Powiedział mi, że nie ma już nic do roboty w Londynie. Zamierza więc z tegoż jeszcze wieczoru udać się w podróż. Na zapytanie moje, gdzie pojedzie, odrzekł tylko: muszę odszukać swą siostrzenicę. Wróciwszy do zajazdu, powiedziałem, co mi mówił starej Peggotty, od której dowiedziałem się, że toż samo jej powtarzał z rana. Nie wiedziała, gdzie mianowicie miał się udać, lecz sądziła, że się nosi z jakimś stałym zamiarem. Nie chciałem pozostawiać go samego w podobnej chwili. Zjedliśmy tedy razem obiad złożony z bewsztyków, w których celowała Peggotty, herbaty, kawy, chleba z masłem, orzechów i tym podobnych ze sklepu przyniesionych przysmaków. Po obiedzie przesiedzieliśmy z godzinę w zupełnym prawie milczeniu, po czym pan Peggotty wyciągnął swą walizę i włożył płaszcz podróżny. Przyjął od siostry niewielką sumkę pieniędzy, tyle, ile mu na miesiąc było potrzebne. Obiecał pisywać, wziął na ramię walizkę, kij, kapelusz w rękę i pożegnał nas. Niech cię Bóg strzeże, moja stara, a i pana także, panie Davy. Szukać jej będę tu i tam, wszędzie, dopóki nie odnajdę. Jeśli by w nieobecności mojej wróciła... A, nie, nie wróci. Lub jeśli bym przywiózł ją kiedyś z sobą, nie chcę, aby słyszała słówko nagany, wyrzutu. Jeśli by zaś mnie samego co spotkało i nie mielibyśmy się więcej widzieć, pamiętajcie na ostatnie moje słowa. Kocham ją nade wszystko i przebaczam drugiemu memu dziecku. Mówił to uroczyście, z odkrytą głową, po czym, włożywszy kapelusz, wyszedł. Odprowadziliśmy go do drzwi. Wieczór był upalny, mglisty. Rzekłbyś, że senność jakaś spadła na wydeptane, niezliczonymi stopami drogi i na czerwono zachodzące słońce. Straciliśmy go z oczu na zakręcie ulicy. Z cienia przeszedł w świetlane przestworze. I ilekroć nadejdzie wieczór do tamtego podobny, ilekroć budząc się w nocy patrzę na księżyc i gwiazdy lub wsłuchuję się w odgłosy deszczu i wiatru, staje mi przed oczami postać tego odchodzącego pielgrzyma. Wciąż mi w uszach brzmią jego słowa. Szukać jej będę tu i tam, wszędzie, dopóki nie odnajdę. Jeśli by zaś mnie samego co spotkało i nie mielibyśmy się więcej widzieć, pamiętajcie na ostatnie moje słowa. Kocham ją nade wszystko i przebaczam drugiemu memu dziecku.